Monika Niedziałek oraz pani profesor Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa, działającej na rzecz osób w spektrum autyzmu. I o tym spektrum właśnie dzisiaj rozmawiamy, o akceptacji neuroróżnorodności, ale właśnie, żeby była akceptacja, musi być świadomość. Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu i dlatego chcę, żebyśmy poznali to spektrum, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, bo wtedy ze zrozumieniem podchodzimy do tych osób niedotknięci, bo czasem nie rozumiejąc pewnych zachowań możemy usunąć się gdzieś w kąt albo, nie daj Boże, odburknąć coś nieprzyjemnego. A to może powodować z kolei nieprzyjemności u tamtej osoby. Bogu ducha winny, ona nie miała złych intencji. Po prostu działa w swoich mechanizmach.
Czyli tak bardzo ważny jest ten dialog. Tak bardzo ważne jest to, żebyśmy szukali tej drogi porozumienia do siebie. To oczywiście nie jest łatwe. Żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, żebyśmy umieli zapytać, żebyśmy umieli szanować własne granice. To jest tak, że ze studentami na zajęciach studenci nagrywają z dzieckiem swoją pracę. Swoją tam jakąś zabawę. I chciałabym to pokazać na tym przykładzie. No i są takie osoby, które cały czas opiekują się tym dzieckiem. Ja wtedy często pytam, ale czy ty się tu bawisz? No bo chodzi o to, żeby się bawić razem, żeby to było razem. Ale są tacy studenci, którzy fantastycznie potrafią jakby zadbać o siebie, którzy potrafią grać na równych zasadach, którzy potrafią powiedzieć, ale teraz ja... Co nie jest takie zwyczajne, co czasami nam się wydaje, że jeżeli dziecko i to jeszcze z autyzmem, no to trzeba mu jakoś ulegać. No właśnie nie. I to, o czym tutaj mówimy, trochę o takiej relacji pomiędzy nami, ja myślę, że to jest coś, czego musimy się jeszcze nauczyć w Polsce, w naszym kraju. No właśnie, takiej z jednej strony dbałości o mnie, ale z drugiej strony, jeśli chciałabym, żeby było jakoś inaczej, to powinnam o tym powiedzieć. Powiedzieć tak, żeby nie urazić, żeby, prawda, nie obrazić, ale niech się to dzieje, rozmawiajmy. Przychodzi mi do głowy teraz Hanna Olechnowicz, to jest taka terapeutka już nieżyjąca, ale ona mówiła o tym, że jeżeli przychodzę do dziecka, którego nie znam, to najpierw powinnam wejść, usiąść w kącie i popatrzeć. I popatrzeć, czym on się zajmuje, co ono robi. I myślę sobie, że byłoby tak fajnie, gdyby to też dotyczyło nie tylko dziecka, tylko kiedy przychodzę i jest coś, co mnie jakoś niepokoi, no to chwila, no to popatrzę, to spróbuję zrozumieć. Jak nie rozumiem, no to mogę o to zapytać. Tak, żeby nie odrzucać, żeby od razu nie definiować, od razu nie wiedzieć, tak, że ja wiem, że on jest złośliwy. No nie, on nie jest złośliwy, co tutaj już dzisiaj kilkakrotnie powiedziałyśmy.
Podnosimy świadomość spektrum autyzmu i mam nadzieję, że kończący się miesiąc tę świadomość zbudował poważną, a ten program jest kolejną cegiełką w budowaniu tej świadomości, która jest nam bardzo potrzebna, bo jest wiele stereotypów na temat autyzmu.
Bardzo dziękuję, że pani to robi. Bardzo dziękuję za ten temat dzisiaj, tak, dzisiaj na antenie. Między innymi te stereotypy biorą się również z tego, że ten autyzm się dość szybko zmienia. Jeżeli naoglądaliśmy się starych filmów, no to w tych starych filmach to jest tak zwany autyzm kanerowski z takimi objawami mocno widocznymi, prawda? Tam mamy, nie wiem, ktoś zapamiętuje książkę telefoniczną i potrafi wszystkie numery nam wymienić. To się bardzo zmieniło na przestrzeni latach, na przestrzeni tych wszystkich lat. Kiedy zaczynałam zajmować się autyzmem, mówiono, że 70% osób to są osoby dodatkowo z niepełnosprawnością intelektualną. Moi Państwo, 70% to bardzo dużo, to rzadko był ten ktoś, kto mógł sobie pozwolić na bycie choćby w tej edukacji włączającej. w tej chwili mówimy już, że to jest 30%, a nawet bywa, że jeszcze mniej. Tak wiele zależy od tego, jak wczesna była interwencja terapeutyczna. Tak wiele zależy od tego, jakie były działania w tych pierwszych latach. Więc stereotypy mogą się brać właśnie z tego, tak, że znamy jakąś starą wiedzę. Filmy, materiały, tak, jakieś reportaże. Musimy szukać nowego. Kiedyś mówiono, że książki o autyzmie trzeba wymieniać co 10 lat, potem co 5, teraz mówią, że co 2 lata, dlatego że ta wiedza się tak zmienia. No i od kiedy mamy spektrum to jest tak różne objawy, tak różne nasilenie tych objawów. Też w diagnostyce autyzmu to nie jest tak, że wszystkie objawy są u wszystkich osób. U jednych są je inne, u innych są jeszcze inne. Dlatego te osoby mogą tak różnie funkcjonować i myślę sobie, nie bójmy się tego. Przecież nie będziemy wszyscy specjalistami od autyzmu, od spektrum autyzmu, ale zawsze możemy zapytać, jeżeli nie samej osoby, to możemy zapytać rodzica. Bo właśnie no, są osoby, które nie posługują się językiem. Chociaż myślę sobie, chciałabym tutaj przywołać pana doktora Macieja Okrztulskiego. Jest to pan doktor, który bronił się w Białymstoku. Tam też pracował, nie wiem czy jeszcze pracuje na uniwersytecie, który nie posługuje się językiem werbalnym, natomiast no, udało mu się skończyć studia, skończył prawo, obronił doktorat. Jest to w tej chwili możliwe. To też świadczy o tym, jak my się zmieniliśmy, jak my się otworzyliśmy na to wszystko. Niestety te stereotypy bywają gdzieś jako pierwsze. One są takie silne. Tak, chciałabym powtórzyć to jeszcze raz, że wtedy, kiedy zapraszamy osoby w spektrum, kiedy z nimi rozmawiamy, to mamy najbardziej aktualną wiedzę. Tak? To mamy najbardziej, mamy doświadczenie tej osoby i tego nikt nie może odebrać.
I najważniejsze jest, żeby rozmawiać, żeby mówić o swoich odczuciach na ten temat. Wiele tematów poruszyłam w tej audycji na temat osób wysoko wrażliwych. No i oczywiście piękne są te opowieści o osobach wysoko wrażliwych, co nie oznacza, że osoba wysoko wrażliwa to jest w ogóle aniołeczek, cud, miód i nie ma charakterku. Bo może mieć charakterek. Tak samo osoba w spektrum, prawda? I to nie chodzi o to, żeby kloszem przykryć, żeby to była świętość, nie do ruszenia, bo tak naprawdę rozmowa, dialog to jest uczenie siebie nawzajem i korygowanie z dwóch stron różnych rzeczy.
Rozmowa, dialog, no, skoro już tutaj tytułuje mnie pani, że jestem panią profesor, to myślę też badania naukowe. Tak? To jest tak bardzo ważne, żebyśmy nie pozostawali tylko na bazie jakichś takich domysłów, tylko żeby to były faktycznie badania naukowe, dobrze przeprowadzone, żebyśmy dalej poszukiwali odpowiedzi na bardzo wiele pytań, które są właśnie przy autyzmie, bo wiedza pozwoli nam na to, żebyśmy się tego nie bali, żebyśmy to oswajali. Więc rozmowa, ale też badania, to wszystko przed nami.
Może się zdarzyć, że mamy kolegę w pracy i nie wiedzieć o tym, że jest w spektrum autyzmu.
Oczywiście, że tak. Czasami możemy mieć kolegę i możemy się domyślać, ale zwykle myślę sobie, no, że jeżeli ten ktoś nie poszukuje diagnozy. W sobotę miałam taką rozmowę, pracowałam daleko stąd, poza Lublinem. I na zajęciach miałam panią, która mówi, że muszę się spotkać z jej mężem. Dobrze, niech tak będzie. No okazało się, że państwo mają 2 dzieci w spektrum i pani widzi u męża różne objawy, które według niej również mogą wskazywać na spektrum autyzmu. Ale moja rozmowa z tym panem przebiegała tak, że on nie potrzebuje diagnozy, że on, jemu jest dobrze z tym wszystkim. Mówi, że tam żona czasami mu coś dokucza, ale on nie ma takiej potrzeby. On tego nie widzi. Jemu to nie utrudnia życia. I nie wiem, dla mnie samej jest to bardzo ważne, że jeżeli ktoś taki nie szuka diagnozy, to ja nie szukam też na siłę u kogoś takiego. Myślę sobie, no nie, raz, że diagnoza powinna być w zespole zrealizowana. Natomiast gdyby ten pan zaczął rozmawiać o pewnych swoich trudnościach, które by zauważał, ale on ich nie zauważa. Więc my czasami w otoczeniu, no nie wiem, widzimy pewne rzeczy, jakoś tak szybko je nazywamy. Myślę sobie, że to też jest do jakiegoś przemyślenia i znowu wymaga od nas trochę więcej takiego zrozumienia dla drugich osób. Ktoś może się zdiagnozować sam, ale jeżeli nie chce, to nie róbmy tego absolutnie na siłę.
No właśnie, ale z drugiej strony, jeśli doświadczamy trudności od tej drugiej strony, to możemy delikatnie zapytać, bo na przykład i te pewne zachowania sprawiają, że źle się na przykład czujemy.
Okej. Myślę sobie, mąż z żoną na pewno powinni załatwiać różne sprawy, rozmawiać, dyskutować, ale czy koniecznie trzeba to nazywać spektrum autyzmu? Czy koniecznie trzeba, może, tak teraz myślę, tak, że może tej pani by to pomogło. Tak, może by jej pomogło, że okej, no może on ma po prostu spektrum autyzmu i dlatego taki jest. Ale to pewnie bardziej jest na jakąś terapię małżeńską niż na rozważania na temat diagnozy. Natomiast tak, to znowu jest rozmowa. Spotkajmy się, tak? Mąż z żoną niech się spotka i niech ustali, co jest dla nich ważne. Tu akurat ta rozmowa, która była, dotyczyła tego, że właśnie pan, on potrzebuje więcej luzu. I ma trochę tego luzu za mało i to najbardziej denerwuje żonę. Więc to w ogóle nawet nie jest kryterium autyzmu.
I tu wypada się odwołać do tego słynnego pastora, który opowiada o różnicach między męskim a żeńskim mózgiem.
Dokładnie.
Gdzie mężczyzna ma swoje pudełko nic. I do tego pudełka nic żadnej kobiecie. On ma pudełko nic i żadna kobieta tego nie zrozumie.
I szanujmy to.
Tak.
I szanujmy to. Taka jest potrzeba, tak? Ja tak sobie myślę i to mówię całkiem poważnie. Chciałabym móc znaleźć się w pudełku nicości. Od czasu do czasu. Nie potrafię. Nie potrafię, tak? Więc no właśnie, tak. Ale to jest to wołanie o rozmowę, to jest to wołanie o to, żeby razem. Bo myślę sobie, chciałabym chyba, żeby też padło, że są tacy, którzy mówią, że ten autyzm stał się taki modny. Że jeśli trochę nie wiemy, jak coś nazwać, mamy jakieś kłopoty, jakieś problemy, to tłumaczymy to autyzmem. No to na pewno nie rozwiąże naszych problemów, czy to z uczniem, czy właśnie w rodzinie, w małżeństwie. Każdy jest jakiś, szukajmy sposobów porozumienia się, znalezienia wspólnej drogi. I teraz, czy nazwiemy to autyzmem, czy wysoką wrażliwością, czy ADHD, to chyba nie takie ważne, jak ważne jest znalezienie jakiegoś wspólnego języka na ten temat.
I intencji, które tak naprawdę nami kierują, bo jeżeli one są zwyczajnie niezrozumiane z drugiej strony, to można sobie je wytłumaczyć. A jeżeli są na przykład złośliwe, bo przecież też tak bywa, to też warto sobie to wyjaśnić, mówiąc, nie rób tego więcej, bo mnie to rani.
Bo mnie to rani, bo mi to przeszkadza, bo mnie to denerwuje, tak, no to właśnie. No właśnie.
I mam prawo do tych wszystkich odczuć.
Jasne.
Do całego spektrum odczuć.
Do całego spektrum odczuć.
Jeżeli chodzi o te malutkie dzieci, o których pani wspomniała, jakie to mogą być symptomy, które rodzica mogą zaniepokoić, z którymi warto by było przyjść do Fundacji Alfa i skonfrontować?
Mamy zbyt mało trochę narzędzi właśnie, które by tak jasno definiowały, jakie to są objawy.
Rodzic czuje.
I to jest pierwsze, tak? I to jest pierwsze. I tutaj jakby zachęcam mamy, żeby się nie bały tego odczucia, że to absolutnie nie jest ich wina. Bo często tak mamy myślą, że jeżeli ten kontakt z tym dzieckiem jest jakiś taki chropowaty, to pewnie ja jestem niedobrą mamą. Absolutnie nie. To są badania angielskie. Matki 6-miesięcznych maluchów, które później dostaną diagnozę autyzmu, mniej więcej około 6 miesiąca zaczęły czuć, że jest coś inaczej w tej relacji. Natomiast takie behawioralne zachowania, które możemy zobaczyć, no to jest ten osłabiony kontakt wzrokowy. To jest tak, że dziecko, już 3-miesięczny maluch powinien dłużej patrzeć na mamę, jeżeli ona się nachyli i do tego zacznie mówić, niż na jakąkolwiek inną zabawkę. I te maluchy, które u nas były takie właśnie maluchy 3-5-miesięczne, to było dosyć widoczne, że na przykład dziecko patrzyło na mamę, ale z pewnej odległości, że tatuś trzymał na rękach i ono wtedy patrzyło gdzieś w kierunku mamy, ale nie wtedy, kiedy mama trzymała na rękach. Wtedy na przykład odwracało główkę. Tu badania profesor Pisuli mówią o takich objawach związanych z trudnościami sensorycznymi. To znaczy, że reakcje na bodźce różnego rodzaju, wzrokowe, słuchowe, dotykowe, są albo silniejsze niż u dzieci neurotypowych, albo właśnie słabsze, ale nie są typowe. Tak, to tak trudno, co to znaczy typowe, ale no właśnie, że albo dziecko bardziej się boi pewnych dźwięków, że płacze, kiedy włączony jest ten odkurzacz, albo nie reaguje wcale. I to jedno i drugie, jakby nie chciałabym powiedzieć, że to powinno nas zaniepokoić, ale przejdźmy, sprawdźmy, zobaczmy, niech na to spojrzy specjalista. Na pewno wszystkie kwestie związane z takim skarmieniem, z byciem z dzieckiem. Dziecko neurotypowe uspokaja się na rękach najpierw u mamy, potem coraz częściej również u taty, jeżeli tylko ten tata jest, bywa, zajmuje się dzieckiem. Natomiast dzieci zagrożone spektrum autyzmu mogą na przykład bardziej, chętniej uspokajać się w wózku, wtedy kiedy tam są jakoś kołysane. Są dzieci, które uspokajają się na pralce, która pracuje, wiruje, czyli właśnie wtedy, kiedy doświadczają różnych bodźców sensorycznych, a nie tej więzi z mamą. Tak, to jest takie istotne. Później dalej to jest wskazywanie palcem. Jest takie narzędzie SACS australijskie, które na przykład mówi, że roczny maluch powinien wypowiadać chociaż jedno słowo w sposób znaczący. I to jest dla mnie takie bardzo diagnostyczne. Ma rok, czy używa jednego słowa znacząco, czyli zawsze tak samo, środowisko wie, co to słowo znaczy. No i jeżeli nie używa, to roczne maluchy, które nie używają tego jednego słowa, powinny przyjść do fundacji i sprawdzić, bo to oczywiście absolutnie nie musi oznaczać, że to będzie autyzm, tylko to może być, no to mogą być różne inne rzeczy, tak? Jakieś opóźnienia, jakieś innego rodzaju trudności, ale właśnie, ale sprawdźmy to. Sprawdźmy to, bo jeżeli szybko zareagujemy, jeżeli szybko wprowadzimy pewne działania, zintensyfikujemy interakcję z takim maluchem, no to z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nawet możemy ten autyzm ominąć, to znaczy nie dopuścić do rozwoju wszystkich objawów, że one będą na bardzo niskim poziomie albo w ogóle się nie rozwiną dalej. No a jeżeli to zostawimy do jakiejś obserwacji, no to czas mija. I trochę szkoda.
I się pogłębia.
I się pogłębia. I się pogłębia, tak, tak.
Bardzo to jest ważna rozmowa. Wsłuchałam się i widzę, mam przed oczami te osoby, które są w spektrum autyzmu, które poznałam w dorosłym życiu i one też nie do końca były też świadome tego, że tak było. To się często zdarza, że przychodzą do Fundacji Alfa właśnie osoby dorosłe?
Tak, myślę, że szczególnie gdzieś tak w drugiej połowie pandemii. Ta pandemia wywołała taką sytuację, że ja osobiście kojarzę to z tym, że ludzie byli więcej w domu, byli więcej ze sobą. Widzieli siebie nawzajem. Tak teraz myślę o pewnej pani, którą córki wysłały na diagnozę, bo mówią, że z mamą się nie da w domu wytrzymać. No ale to właśnie dlatego, że mama do tej pory pracowała gdzieś. Wracała do domu po pracy i ten czas był już jakoś inaczej zorganizowany. W momencie, kiedy zaczęła pracować w domu, no zaczęła wymagać pewnych rzeczy, które były nie do zniesienia dla córek. I ta pani akurat otrzymała diagnozę, tak spełniła właśnie kryteria. Więc tak, tych osób dorosłych Przy czym te osoby dorosłe to są osoby, które zwykle intelektualnie funkcjonują zupełnie dobrze, które sobie poradziły w tym życiu, bo jeśli dziecko sprawiało dużo trudności w szkole, no to zwykle są tam jakieś poradnie, są jakieś dokumenty i nawet jeżeli diagnoza była inna, ale to po prostu widać w tej, prawda, w tej ścieżce, ale są takie osoby, które zupełnie nie miały takiej ścieżki terapeutycznej i dopiero w wieku dorosłym, raz, że mówimy coraz więcej o tym autyzmie, to powoduje taką coraz większą świadomość. Ja myślę też, że jest takie przyzwolenie w tej chwili, że to już nie jest taki wstyd iść do psychologa czy do psychiatry, że zaczynamy o siebie bardziej dbać, że potrzebujemy dobrego życia, takiego satysfakcjonującego życia.
Świadomego.
Świadomego i bardzo dobrze, tak? I myślę sobie, że właśnie bardzo dobrze. W związku z tym myślimy o sobie więcej, szukamy odpowiedzi i między innymi możemy przejść na diagnozę spektrum autyzmu.
To nie wstyd w każdym wieku. W każdym wieku.
Jeżeli tylko to może być jakaś ulga i może wytłumaczyć mi, dlaczego tak mam, dlaczego taki jestem, jeśli tylko ktoś potrzebuje, oczywiście, że tak. Poza tym, może niekoniecznie ktoś taki już potrzebuje terapii, ale często na przykład spotykanie w grupie osób, które mają jakoś podobne trudności, też powoduje takie poczucie, no okej, oni też tak mają, tak? Mogę przynależeć do jakiejś grupy. W ramach fundacji dzieją się różne wyjazdy i właśnie osoby dorosłe czasami przylgną do takiej grupy. Są studenci, w tej chwili tak uczelnie bardzo otwierają się na studentów spektrum. Są różne możliwości wsparcia i bywa, że ktoś nawet gdzieś tam miał diagnozę, schował ją, a na przykład przychodzi na uczelnię i ma ogromną ambicję ukończenia studiów, ale widzi, że może sobie nie poradzi sam, więc jak najbardziej na uczelni jesteśmy też otwarci na to, żeby wspierać i pomagać i dlatego jak najbardziej ci dorośli przychodzą, rozmawiają o sobie, dbając o siebie. Bo to właśnie tak, to trochę o to chodzi.
To jest bardzo ważne, że jakoś się dowiedzieliśmy, że to spektrum ewoluuje i te informacje sprzed 20 lat już niekoniecznie są adekwatne do tego, co teraz się dzieje. Jeżeli dorosły przychodzi, z jakimi on się boryka trudnościami?
To oczywiście jest różnie. Tak, tutaj zdecydowanie ja widzę różnicę pomiędzy mężczyznami i kobietami. Kobiety to są często osoby, które miały po drodze dużo innego rodzaju diagnoz, takich związanych z depresją, z zaburzeniami odżywiania. Nie poruszyliśmy tutaj również tematu związanego z trudnościami z tożsamością seksualną, więc to również bywa obszar i te pytania z tym związane, że ktoś się boryka, że ktoś tam miał jakieś diagnozy, coś próbował. Jeżeli chodzi o kobiety, to też były to często dziewczyny, czy są to często dziewczyny, które na przykład rozpoczynały studia, jedne, drugie, ale nie wytrzymały pewnego naporu, pewnego nacisku. Pamiętam panią, która miała tak duże kłopoty sensoryczne, że potrzebowała się huśtać na krześle, żeby słuchać wykładów.
I ktoś może powiedzieć ADHD.
Ktoś może powiedzieć ADHD, ale ktoś może powiedzieć, niech pani się przestanie kołysać. Na moich zajęciach proszę się nie kołysać.
Uwaga.
I ona nie wytrzymuje takiego naporu. Więc jeżeli chodzi o chłopaków, o panów dorosłych, tutaj wydaje mi się, że i badania, literatura zdecydowanie bardziej opisała te objawy. One są takie zdecydowanie, no właśnie, trudności w komunikowaniu się, trudności w budowaniu relacji i jakieś stereotypowe zachowania. Bardzo często dorośli to są ludzie, którzy mają swoje rytuały. To są ludzie, którzy potrzebują pewnej struktury, I właśnie taka zmiana czasu, jakieś przesunięcie, że mamy wyjść o 19, to znaczy, że mamy wyjść o 19, jak nie, to prawda, to on wybucha w tej swojej choćby najbliższej rodzinie. Wspominany przeze mnie Peter Schmidt, człowiek z tytułem doktora, pracuje, ma bardzo, jest tam jakimś geofizykiem, bardzo ważne stanowisko w swoim miejscu pracy. Kiedy był tutaj u nas w Polsce, poprosił, żeby go obudzić o 7. Pani zapomniała, która miała go budzić, obudziła go o 7:10. On się tak zdenerwował, że zrobił straszną awanturę, wstyd przeogromny w hotelu. Natomiast, no właśnie, znowu, że ci mężczyźni to są, nie chcę tu wchodzić w jakieś stereotypy, ale dużo częściej to są ci, którzy bardzo przestrzegają pewnej struktury i jeżeli jej nie ma, to, no to, no to właśnie, to potrafią bardzo energicznie szukać swego.
A żeby ich zrozumieć, dlaczego ta struktura ma być? Daje bezpieczeństwo?
Daje bezpieczeństwo. Struktura daje bezpieczeństwo. No, jedna z takich rzeczy, o której często myślę, to to, że na przykład poziom kortyzolu, czyli hormonu odpowiedzialnego za stres, kształtuje się u nas w pierwszym roku naszego życia. Czyli, że jeżeli te osoby w spektrum miały te trudności w relacjach, miały te trudności sensoryczne w pierwszym roku, czuły się, no, miały jakieś lęki, to one mają przez całe życie. To ten poziom kortyzolu jest po prostu wysoki. A struktura, porządek, nie wiem, im więcej mam lat, tym bardziej korzystam z kalendarza, tym bardziej też potrzebuję pewnego układania. Natomiast no, jeżeli jest to zmienione, to nie powoduje to u mnie aż takiej reakcji. Natomiast tak, struktura, porządek, to jest poczucie bezpieczeństwa. Osoby w spektrum często potrzebują więcej działań z naszej strony, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa, żeby mieć ten spokój. Jedna z kobiet, jedna z pań, ona mówi, że nawet jeżeli umówiła się z przyjaciółką, że przyjaciółka zadzwoni dzisiaj, a przyjaciółka zadzwoni jutro, to ją to tak wybija, że jest to dla niej bardzo trudne, że ona musi się potem ileś czasu uspokajać. No właśnie, nawet tak niewielkie przesunięcie. To oczywiście, czy powiedzmy przesunięcie wydawałoby się no nie takiej bardzo ważnej sprawy, tak? Bo chodzi o telefon od kogoś bliskiego. Natomiast, że te różnice nie są u wszystkich takie same. Ale to znowu z mojej strony taka prośba, tak? Że naprawdę nie wiemy trochę w jakich butach ten człowiek chodzi, co on przeżywa wtedy, kiedy nie może się kiwać, albo kiedy zmienimy czas, kiedy, no właśnie, na przykład studenci, to jest po prostu niesamowite, ciągle przekładają zajęcia. Tu weekend majowy, tu święta, tu może coś zrobimy zdalnie. Dla osób w spektrum, dla studentów w spektrum jest to po prostu trudne.
Ważne jest, żebyśmy komunikowali, co jest takiego charakterystycznego dla nas. Ja mam kolegę, który kiedyś mi powiedział, że gdyby się zgubił w obcym mieście, on nigdy nie zapytał obcego człowieka na ulicy o drogę. Koniec, kropka. Nie ma takiej możliwości. I wspaniale, że o tym powiedział. To jest jego. To jest jego, to jest charakterystyczne. Mówi o swojej najbliższej osobie jeszcze inne ciekawe rzeczy charakterystyczne. I to jest czymś, co nas określa, to jest takie nasze, to nie musi być związane z zaburzeniem, to po prostu jesteś ty, to jestem ja, ja mam tak. I teraz, czy my możemy nad tym popracować? No są rzeczy, nad którymi możemy popracować, czyli na przykład, jeżeli chcę przekraczać twoje granice, to może zapukam, przepraszam, czy mogę? Ale to też trzeba zakomunikować, że przekraczanie granic mnie dotyka, że te moje granice są wyraziste, bo są tacy, którzy granic nie mają i przekraczać je można.
Jeden z panów, bo bardzo mi się podobało to, co teraz pani powiedziała, tak, że to jest, no właśnie, że to po prostu jestem ja, tak, to jest moja tożsamość. Jeden z panów powiedział, to jest moja natura, taką mam naturę. I oczywiście, że pracujemy nad sobą, jeżeli jakoś jesteśmy razem, no to chcemy, tak, ja chcę, żeby było pani dobrze, pani chce, żeby było mi tutaj dobrze, dostałam herbatkę, w ogóle cała zaopiekowana. Tak? I o to chodzi, tak? I o to chodzi trochę w tym naszym życiu, jak najlepszym jakościowo, żeby było nam dobrze nawzajem, co nie znaczy, że nie wiem, ja mogę trochę oddać swojego, tak, żeby było więcej miejsca tam, prawda, dla kogoś. Rozmawiajmy o tym i róbmy to miejsce dla tego innego.
Oj tak, w każdej przestrzeni, w każdej relacji najważniejszy jest ten szacunek, bo oczywiście atmosfera jest bardzo istotna dla ludzi neurotypowych i dla tych neurotypowych. Dla każdego, bo każdy ma w sobie jakąś różnorodność i delikatność, i wrażliwość, i swoje granice, i swój stan na dzisiaj.
I też myślę taką trochę swoją wytrzymałość. Jedni tak mają, że no, po prostu odpuszczają, że jeżeli... Tu znowu robię takie ćwiczenie ze studentami, że studenci, którzy mają być dziećmi, są dziećmi niemówiącymi i każdy ma sobie wymyśleć, co chce powiedzieć swojej pani, ale w sposób niewerbalny. A pani dostaje takie polecenie, że ma zrobić jakieś zajęcia. No i się spotykają razem, tak? I teraz bardzo jest to dla mnie ciekawe, że ci, którzy mają coś przekazać, próbują niektórzy dwa razy i odpuszczają. Nie udało się, dobrze, wchodzę w to zadanie, które tam pani ma dla mnie. A są tacy, którzy zaczynają tupać, rzucać, prawda, swoją torebką, bo koniecznie chcą być usłyszani. No, jesteśmy bardzo różni, tak? Jesteśmy bardzo różni, ale to ciągle chodzi o to, żeby dla każdego było miejsce, no, żeby każdy z nas mógł wyrażać siebie taki, jaki jest. I to jest piękne, że jesteśmy różni, że ten świat jest taki różnorodny, że możemy czerpać nawzajem od siebie.
I naprawdę z tej różnorodności uczyć się nawzajem. Bo tą torebką możemy rzucić, ale nie w drugiego człowieka. Bo wtedy to już musimy powiedzieć nie.
Ale nie muszę rzucić, bo ten drugi człowiek fajnie jakby usłyszał, zanim ja się w ogóle zdenerwuję. Tak, więc to tutaj wiele różnych zachodzi takich procesów. No, mamy różny instynkt, różną taką siłę w sobie i mi jest przykro, jeżeli ktoś odpuszcza całkiem i już nie próbuje być zrozumiany. I są takie osoby w spektrum, które wchodzą w taką swoją codzienność, godzą się z tym, że nie są respektowane, że mają siedzieć w tym i w tym miejscu, że mają robić to i to. No ja myślę, że każdy ma prawo do jednak trochę lepszego, piękniejszego życia.
Będziemy pogłębiać te rozmowy. Dzisiaj to by było na tyle. Bardzo dziękuję pani profesor Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa. To jest fundacja, która działa na rzecz osób w spektrum autyzmu. Bardzo pani dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję.
I zapraszam już do przyjścia do Radia Lublin, do Licencji na Życie. Będziemy jeszcze rozmawiać o tym temacie. Monika Niedziałek, bardzo dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.